No to się zmieniało. W pierwszej kolejności chyba jednak dla siebie, bo bałam się umrzeć i zabrać wszystkie myśli ze sobą, nie dzieląc się nimi. Ale chyba każdy w nas nosi taką potrzebę swojego wkładu w lepszy świat. I ja taką potrzebę ogromnie poczułam. No a potem się okazało, że to rzeczywiście służy kobietom, bo dzisiaj już mogę odważnie powiedzieć, a zresztą pasuje, żebym odważnie mówiła, bo tego uczę w książce. Dzisiaj mogę odważnie powiedzieć, że spełni się ten drugi warunek, o którym pani wspomina, że ta książka pomaga kobietom.
No bo taki, rozumiem, jest cel.
Tak, pierwszy cel to, tak jak mówiłam, ocalić swoje myśli, a drugi pomóc im, żeby nie musiały tak długo czekać na spełnienie jak ja i żeby się tak długo nie męczyły, tylko wcześniej polubiły siebie.
Zaczyna pani tą książkę od słów: mamy kilka sekund, żeby się zatrzymać. To teraz jest taka chyba dobra okazja, żeby przetestować to dzisiaj na mnie, może na słuchaczkach Radia Łódź. To co, to będzie takie zaproszenie do tego, żeby postawić jakąś autodiagnozę. I co dalej?
Ja napisałam najpierw tę książkę jako takie wspomnienia z mojego życia, ale moja mentorka, z którą pracowała, powiedziała: słuchaj, ty nie możesz napisać takiej zwyczajnie sobie autobiografii, bo kobiety coś muszą z tego mieć, poza tym, że się uśmiechną, bo te historie są przecież zabawne. Mhm. Dlatego ułóż to w proces. No i ja zaczęłam się zastanawiać nad tym, jak ten proces będzie wyglądał. I rzeczywiście, to jest autodiagnoza, a potem to jest takie odważenie się, a potem jest sięgnięcie po marzenie i na końcu spełnienie. I tak dobrałam te listy i te wydarzenia z mojego życia, że one się właśnie w ten sposób ułożyły. A taka najważniejsza chyba rzecz, którą chciałam podarować kobietom, to to, żeby one nie myślały o tym, że jeżeli chcą się w swoim życiu poczuć trochę lepiej, to muszą je od razu wywalić do góry nogami. Że muszą wszystko rzucić, wyjechać w Bieszczady, zapomnieć o tym, co było, bo to był mój błąd. Że ja chciałam zakwestionować całą swoją przeszłość. Tymczasem okazuje się, że ta przeszłość jest skrzynią skarbów, z której możemy wyjmować to, co jest nam potrzebne do tego nowego życia.
Czyli krótko mówiąc, będziemy próbować trochę zmienić swoje myślenie o samych sobie. Jest aż tak źle z tym naszym myśleniem?
Może nie aż tak źle, ale dobrze też nie jest, mówiąc szczerze. Z wielu powodów. W dużej mierze to jest chyba wina, jeśli można tak mówić, porównywania się do tych obrazków, które widzimy w mediach społecznościowych.
One to są jeden bardzo z listów, frustrujące. Który pani napisała do kobiet.
I te porównania są takie bardzo niekorzystne. No, druga rzecz, że nie wierzymy w siebie i czasami przejmujemy wartości od innych osób, zamiast pójść za swoimi, bo te inne się wydają takie bardziej fajne, sexy, takie pociągające. No i wtedy odchodzimy od siebie, a ciężko jest wytrwać.
To w ogóle sprzyjają temu porównywaniu się. Kiedyś nie było aż tyle możliwości. Teraz otwieramy te media społecznościowe i się zastanawiamy, prawda? Dlaczego my nie jesteśmy takie piękne, takie wartościowe, nie robimy tylu fantastycznych rzeczy.
Tak, jednocześnie nie dostrzegamy tego, że my też robimy fantastyczne rzeczy, których inni nam zazdroszczą. Ale to dociera do nas z trudem. I ja też pokazuję w książce, żeby nie puszczać mimo uszu tego, co inni nam mówią. Jeżeli mówią: słuchaj, napisałaś fajny post na Facebooku, albo słyszałam, jak śpiewasz, albo czytałam twój wiersz i to jest naprawdę dobre, to my mamy taką tendencję mówienia: oj, przestań, no ale co tam, ja, jaki to wiersz w ogóle, tak? Ja tam was groły do szuflady. Kto by się tym przejmował? Czasem chodzi o to, żeby pielęgnować to w sobie, ale to prawda, że wyjście z tym swoim talentem do świata wymaga ogromnej odwagi, bo napisanie książki nie było wielkim wyzwaniem, natomiast wyjście z tą książką do świata w sytuacji, kiedy my wszystkie mamy przypisane już jakieś role. Ja pochodzę ze średniej wielkości miasta, gdzie jestem osobą rozpoznawalną i teraz pokazanie się w zupełnie nowej roli, której nikt się nie spodziewał, i gotowość na tę ocenę zewnętrzną, to jest chyba to, co głównie hamuje kobiety przed pokazaniem światu swojego talentu.
Tylko kobiety?
Myślę, że w szczególności kobiety, dlatego że...
Kulturowo my, tak jesteśmy ukształtowane
tak,
trochę.
Że mężczyźni, są nawet badania na to, ja sobie tego nie wymyśliłam, że jeżeli startują w konkursie na jakieś stanowisko, to mężczyzna wystarczy, że ma 50% kwalifikacji, on startuje, a kobieta musi mieć 200, żeby się odważyć. Więc no myślę, że my mamy większy problem z poczuciem własnej wartości.
No tak, bo jeszcze było przecież skromność, skarb niewieścia.
To, co szkoła,
prawda?
Tak, nam wpoiła, prawda, czy tam te wszystkie przysłowia, dzieci ryby głosu nie mają i siedź w kącie, bądź grzeczną dziewczynką. No to gdzieś cały czas z tyłu głowy nam brzmi i odejście od tego to jest właśnie ten proces, który ja w tej książce proponuję. Ja się jeszcze starałam, żeby on nie był taki nachalny, taki inwazyjny, żeby on był podprogowy. Dlatego, że jest bardzo dużo poradników, które oferują dojście do szczęścia w 7 punktach. To nie jest 7 punktów, to nie jest...
Trochę więcej
trochę
jest.
Więcej.
I nie punkty, tylko listy.
Tak. I tak to wymyśliłam sobie, żeby kobiety, czytając tę książkę, tam są przecież prawdy oczywiste, tam nie ma jakichś wielkich odkryć, ale żeby zatrzymały się na chwilę i powiedziały sobie, kurczę, to nie jest nic wielkiego, skoro ona mogła, to ja też mogę, przecież ja też miałam to, to i tamto. I to wszystko może się złożyć ostatecznie na jakieś spełnienie i zadowolenie, ale wcześniej ten proces trzeba przejść.
Ja bym pani książki w ogóle nie określiła jako poradnik. No poniekąd on ma trochę takie działanie poradnikowe, terapeutyczne, ale przede wszystkim znakomicie się go czyta, bo to jest taka trochę beletrystyka.
Tak, to jedna z moich koleżanek, recenzentka, powiedziała, że to jest taki poradnik fabularyzowany.
O, chyba najlepiej, tak.
I ewentualnie ktoś też powiedział, że to jest nowa jakość, że taka hybryda. To było dla mnie bardzo trudne, bo ja miałam te historie, te 25 historii, tych listów i wiedziałam, że one są lekkie, łatwe i przyjemne do czytania, ale jednocześnie miałam ogromną pokusę, z której nie potrafiłam zrezygnować, żeby powiedzieć jednak czytelnikom, czytelniczkom, co poeta miał na myśli. Czyli trochę tego przekazu wtłoczyć, ale dlatego wybrałam formę listu, bo ona jest bezpieczna. Listy nie są dydaktyczne, one nie są takie moralizujące.
Nie, myślę, one są nawet takie, powiedziałabym, poufałe trochę.
Tak, one tworzą pewną intymność, tak mi się wydaje.
Taką przyjaciół, to jak między przyjaciółkami.
Tak, ponieważ ja bardzo lubię pogaduchy z moimi przyjaciółkami, to też nie miałam większej trudności w napisaniu tego, ale największym wyzwaniem było zrobienie tej części poradnikowej w taki sposób, żeby od niej nie odrzucało.
No i chyba to się udało, to mogę powiedzieć spokojnie. Ja wczoraj późnym wieczorem zajrzałam do książki, już jestem w połowie, ale zgodnie z tytułem w 2 wieczory miało być, więc w 2 wieczory na pewno uda mi się skończyć, bo z przyjemnością dzisiaj do niej wrócę. Myślę, że powinnyśmy się może zatrzymać na kilku tych listach, na kilku wątkach, które w pani odczuciu są istotne. Przyznaje się pani między innymi do tego, że jest roztrzepana. Bardzo mnie ucieszył ten rozdział, bo zobaczyłam właśnie to lustro, w którym mogłam też sama siebie odnaleźć. Bo często się próbowałam chyba karać w jakiś sposób za to, że jestem niezorganizowana, że dużo rzeczy mi umyka, że muszę do tego wracać, że właściwie to muszę sobie gdzieś zapisywać, bo się w tym wszystkim gubię i tak zwykle o czymś tam, tak jak ta wspomniana walizka przez panią na dworcu. I tak pewnie też udałoby mi się jej zapomnieć.
Tak, ja myślę, że to jest w ogóle ważny list. To, że my mamy tego wewnętrznego krytyka, że tak bardzo się karcimy.
No bo kobieta to powinna być taka poukładana, idealna, taka poukładana, gospodarna, tak. Prawda? Tutaj dzieci, dom, porządek,
tak.
Obiad na stole, tak.
Tak, tylko jak się głębiej nad tym zastanowimy, ja to miałam, jak pisałam książkę i miałam mnóstwo wątpliwości jeszcze, czy ja to dobrze robię, czy ja nie będę wyśmiana, a może to zdanie to tak. W którymś momencie myślałam, że ja nie skończę. Aż w końcu pomyślałam sobie tak, do diabła, to jest moja książka. Ja tutaj rządzę, to ja ją piszę. Co się może stać najgorszego? To są te pytania, które sobie zadaję, kiedy zaczynam się obwiniać o coś, czy ten krytyk wewnętrzny krzyczy zbyt mocno w mojej głowie. To jest moje życie i ja tutaj decyduję, co najgorszego może się stać. No i jak tak się podejdzie do tego wszystkiego na spokojnie, ostatnio też często zadaję sobie takie pytanie, stwierdzenie raczej, a może to i lepiej, tak? Zapomniałam walizki, mąż mi przywiózł, córka się o mnie zatroszczyła. Mogłam się oskarżać, że jestem roztrzepana, że nie myślę, bałaganiara, ale postanowiłam dać sobie miłość chyba do siebie i powiedziałam, kurczę, ale mam wspaniałego męża i cudowną córkę, troszczą się o nią. Jestem w tej chwili coraz bardziej pewna i wyrobiłam sobie taki nawyk, że prawie każdą sytuację potrafię skonstatować, może to i lepiej. Pewnie są szczególnie trudne sytuacje związane ze zdrowiem, z odejściem, ze śmiercią, gdzie trudno coś takiego wyartykułować. Ale myślę, że w takim codziennym życiu, takich sytuacji, kiedy możemy sobie powiedzieć, a może to i lepiej, albo zwyczajnie uśmiechnąć się do siebie i nie mówić, ale byłam głupia, czy ale źle zrobiłam, uśmiechnąć się i powiedzieć, a co to szkodzi, nic się nie stało.
Pisze pani też o intuicji.
Tak.
To taki kobiecy wątek.
Kobiecy, dlatego że my nie boimy się, no nie chciałabym dzielić jakoś sztucznie na kobiet i na mężczyzn,
mówi
się o kobiecej intuicji. Ja myślę, że mamy większą gotowość do otworzenia się i do wrażliwości, bo intuicja związana jest z wrażliwością, z taką umiejętnością wysłuchania siebie i też tych pozawerbalnych sygnałów, które płyną z ciała. Ja intuicji nie doceniałam, bo ja myślałam, że to jest jakieś coś takiego wymyślonego, nie do końca naukowo sprawdzonego. Ale teraz stwierdziłam, że to jest po prostu suma moich życiowych doświadczeń. Suma tych głosów, wszystkich przejść, które mam za sobą. I dlaczego mam z tego nie czerpać? No, to jest tak, jak idziemy na egzamin, to nie musimy kłuć się tylko z tego jednego przedmiotu, tylko sprytni studenci potrafią tak tę wiedzę zintegrować i tak zakręcić, że wydaje się, że są świetnie przygotowani, a oni po prostu czerpią z różnych miejsc. I dla mnie intuicja jest tym. Ja dzisiaj jadąc do pani tutaj do programu, no odczuwałam pewien taki niepokój. Ale z drugiej strony powiedziałam sobie tak, ale przecież występowałam gdzieś tam i zaczęłam sobie to przypominać.
Przecież ja byłam rzecznikiem prasowym.
Przecież ja byłam wprawdzie 20 lat temu, ale rzecznikiem prasowym. Mm-hmm. Przecież ja się wypowiadam tu i tam. Czasami warto się zatrzymać i się zastanowić, czy ja nie podejmowałam już podobnych wyzwań albo tych samych wyzwań. I to bardzo uspokaja.
No, nad tym można się zastanowić, ale nowe wyzwania to też jest coś niezwykle przyjemnego.
Tak, ale w tych nowych wyzwaniach, ja myślę, że o to...
No to tutaj wracamy do tego tematu nieśmiałości, braku odwagi.
Tak. Tu można tę samą metodę zastosować, że nowe wyzwanie, no to do tego nowego wyzwania też możemy się przygotować tym wszystkim, co było kiedyś. A poza tym też można zadać pytanie, a co się może stać najgorszego, jeżeli mi nie wyjdzie ten nowy projekt?
No ośmieszę się na przykład.
Ośmieszę się, to wtedy ja sobie myślę tak, ale to jest tylko jeden z wielu projektów. On mnie nie określa, prawda? Napisanie książki to nie jest cała Jola Kopeć. To jest tylko jakiś nanofragment mojego życia. A przecież mam jeszcze tyle innych sukcesów. Mówię sukcesów w takim moim rozumieniu. Tak? Mam wspaniałą rodzinę, nie wiem, dobrą pracę, mnóstwo przyjaciół, mam do kogo się zwrócić o pomoc. Jak się tak do tego podejdzie, tutaj znowu się wtłacza to porównywanie, bo tak naprawdę co to znaczy ośmieszę się?
No nie wiem, ośmieszę się przed innymi ludźmi, wypadnę słabo w ich oczach pewnie.
Tak, ale to przecież jest tak bardzo subiektywne.
I wtedy mnie będzie ciężko.
Tak, i właśnie ta lęk przed tym, że się nie podniosę po tym upadku, hamuje nas przed różnymi nowymi wyzwaniami. Ale myślę, że ta świadomość, że to nie jestem cała ja, że mam z czego czerpać i chcę się odważyć, bo czasami trudno stwierdzić, czy trudniejsze będzie. Ja się w którymś momencie chciałam wycofać z książki. Jak już tak bardzo mi nie szło, jak wydawcy się wypieli, a ja jeszcze nie podjęłam decyzji, że sama wydam tę książkę, ją sfinansuję, to ja chciałam się wycofać, ale wydawało mi się, że to na końcu, to wycofanie będzie bardziej bolesne niż nawet teoretycznie porażka. Dlatego, że ja miałam takie przekonanie, że ja powinnam to zrobić, że ja mam jednak coś do powiedzenia światu, że to moje doświadczenie jest cenne. Do tego umiem to ubrać w słowa, że ten lęk przed ośmieszeniem był mniejszy niż lęk przed niewystartowaniem.
No ale tego pewnie też należałoby się nauczyć.
Tak, to o tym jest ta książka, jak się tego nauczyć, bo to niesie ze sobą dojrzałość. Ja jestem osobą dojrzałą już, ale ja też się zastanawiam w książce, co zrobić, żeby tę dojrzałość naszą, czyli odwagę de facto, przyspieszyć. Mhm. Żeby nie czekać z nią do 50 czy jeszcze dłużej, tylko odważać się wcześniej. I to był też jedna z tych myśli przewodnich. Mojego poradnika, nie poradnika.
Poradnik, nie poradnik. Znajdziemy tam też ważne słowa o tym, co jest naprawdę ważne. A to, co jest naprawdę ważne, to to, co jest ważne dla nas, a nie to, co jest ważne dla ludzi, którzy oczekują, że będzie dla nas ważne.
Tak. Ja dużo czasu temu poświęcam. Widocznie mnie to jakoś w życiu przeciągało. To jednak pożyczanie wartości od innych.
No, pewnie większość z nas.
I pójście za nie swoim głosem. Piszę to w tym liście, w którym mówię, że wybrałam się na studia, które były nie moje, tylko które wybrała mi mama. I z krzykiem po jednym semestrze z tych studiów wróciłam z takim poczuciem porażki, wstydu, zawodu, który wszystkim zrobiłam. Ale myślę, że warto
się... Ale to dosyć szybko pani się przekonała, co jest ważne, a co nie jest ważne i że może pani wybrać.
Tak, ale ważne też jest to, żeby nie żałować, prawda? Że nie rozpaczać, że zmarnowałam ten pół roku.
No ale ten żal w oczach mamy.
Tak, ale dziś miałam opowieść do książki o tym gotową, którą mogę przekonywać kobiety, czytelników, że można zawsze zawrócić ze złej drogi i nie rozpatrywać tego w kategoriach właśnie zmarnowanego życia czy zmarnowanego okresu, tylko lekcji. Po prostu lekcji, które się wyciągnęło, które mogą służyć nam, mogą służyć moim córkom. Ja bardzo dużo z tych opowieści, one powstały, ponieważ ja starałam się rozpędzić różne demony moich córek.
I udaje się?
Udaje się dlatego, że jak mama mówi, że ona miała podobnie i ja wyciągam z rękawa moją historię i nie mówię, słuchaj, ty teraz zrób tak i tak, co budzi naturalny opór w dziecku. Tylko mówię, a wiesz, tak niby przez przypadek, a ja jak wybrałam złe studia, to nic takiego się nie stało. Ja po pół roku wróciłam i poszłam na te, które lubię. To bardziej trafia do dzieci, pokazanie przykładu, niż mówienie, zrób tak czy tak.
Ja dzisiaj, masz prawo do błędu.
Tak, ja dzisiaj byłam zaskoczona, bo w ogóle przy okazji wydania tej książki dzieje się mnóstwo świetnych rzeczy, których ja nie przewidziałam. I dzisiaj napisała do mnie koleżanka, która jest na urlopie macierzyńskim z pracy, która kupiła moją książkę, przeczytała, dała swojej mamie, która przyjechała opiekować się jej nowonarodzonym dzieckiem. Mhm. Mama przeczytała i mówi, słuchaj, ty jeszcze musisz dać tę książkę swojej córce starszej. Ta książka jest wielopokoleniowa. Ja to odkryłam, ja nie wiedziałam tego wcześniej, że tak będzie, ale czytają je mamy, babcie, córki, czytają razem, przekazują sobie i to jest no, dla mnie bardzo miłe, bardzo zaskakujące. Zastanawiam się, dlaczego tak jest, dlatego że to, o czym ja piszę, to jest życie, to nie są jakieś prawdy objawione. Jak tak spojrzeć na to głębiej, to większość czytelniczek mówi, słuchaj, to jest wszystko oczywiste, my wszystko przez to przechodzimy, tylko my się nie zatrzymujemy, pędzimy, mijamy metę, nie przyjmujemy kwiatów, nie widzimy, że nam biją brawa, że trzeba się zatrzymać, zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie, pędzimy dalej do następnego zakrętu.
A pani umie się zatrzymać?
Teraz już tak. Teraz już się nauczyłam żyć bardziej w głąb niż
wcześniej przesz. Nie było takiej umiejętności.
Nie, była gonitwa. Jak większość z nas chyba. Taka gonitwa do nie wiadomo dokąd, bo wszyscy biegną.
Myślę, że było wiele pokoleń kobiet, które tego nie poczuły. To trochę straszne.
Szklanka jest do połowy pusta albo do połowy pełna. Możemy się cieszyć, że my jesteśmy, żyjemy w tych czasach. Cieszyć, no powiedzmy, że jest się z czego cieszyć. Gdzie możemy podejmować te decyzje i gdzie nasza samoświadomość i też niezależność w dużej mierze no, jest dużo większa niż naszych poprzedniczek. Ja osobiście czuję do nich ogromną wdzięczność za to, że no, że mogę chociażby dzisiaj być tutaj w studiu i rozmawiać o tym, o czym marzą kobiety i jak bardzo chcą się spełniać.
I mogą się spełniać.
Mogą.
Dzięki tej książce tego się dowiemy. Poruszyło mnie to, co pani napisała o obojętności. Pisze pani, że obojętność to jest w gruncie rzeczy zakamuflowane zło.
Tak, takie ukryte, takie podprogowe, bo niby obojętność no nie jest, jak nie reagujemy, tak, to cóż my złego robimy, ale ja uważam, że to jest wyrafinowana opcja zła i że nieopowiadanie się po słusznej stronie jest zawsze opowiadaniem się po stronie kata, po stronie zła. Bo my ten
czyli
swój
zachęca
głos...
pani do tego, żeby się angażować.
Tak, ja to opisuję na śmiesznym przykładzie wsparcia kobiety, która zapomniała karty kredytowej w sklepie, mm-hmm. prawda? I spotkał ją tam jakiś lekka presja, nacisk ze strony współkolejkowiczów. Ale za tym, żeby na co dzień stawać po prostu po słusznej stronie. I to w nie bardzo wielkich sprawach. To nie musi być coś z pierwszych stron gazet. Ale nawet w sytuacji takiej, kiedy ktoś jest krzywdzony, nie wiem, poniżany, mobbingowany, ta obojętność, no, ona nie jest neutralna w żaden sposób. To jest po prostu, stajemy wtedy po stronie złego.
Tylko wiele osób myśli sobie, zareaguje, to mnie to zaszkodzi.
Tak, ale to jutro ty możesz być na miejscu tej osoby. I też ci zaszkodzi, może jeszcze bardziej, jeżeli tego nie powstrzymasz, albo twojej córce, albo synowi. I myślę, że to jest ten
potencjał.
Gdybyśmy
wszyscy tak umieli myśleć, pewnie wyeliminowalibyśmy między innymi, nie wiem, zakładów pracy, jakiś problem mobbingu, gdyby wszyscy solidarnie powiedzieli nie.
Tak, a to właśnie obojętność jest sprawczynią tego, że Kaci, cokolwiek się kryje pod tym słowem, dostają przyzwolenie na czynienie zła. Właśnie obojętność za to odpowiada.
Obojętność. Ważną sprawą, wydaje mi się, którą wychwyciłam w tej książce, jest też pasja. Mówi się o tym, że praca powoduje, że jesteśmy w jakiś sposób zrealizowani może, no ale ta pasja właściwie czyni z nas ludzi pięknych. Mm-hmm. Chyba trochę tak jest, że jak patrzymy na takiego pasjonata, to on jest niesamowity.
Tak, i chcemy go słuchać bez końca, mm-hmm. i nie możemy od niego oderwać oczu. Ja tam poruszam taki, wydaje mi się, ważny temat, który ja sama przeżyłam też, że miałam taki żal trochę do siebie, że praca nie jest moją pasją. Ja swoją pracę lubię, chętnie chodzę, ale to jest praca.
Ale to podobno lepiej, jak praca nie jest pasją.
No właśnie, bo...
Bo już wtedy nie ma czasu na pasję.
A poza tym ona przestaje być pasją, mm-hmm. bo przecież jeżeli, nie wiem, czymś się pasjonuje i chce na tym zacząć zarabiać pieniądze, nie wiem, no, robię jakieś wełniane lalki, no to fajnie, rzeczywiście niektórym osobom udaje się to przekuć w biznes, ale niektórzy na samą myśl o tym, że mają prowadzić księgowość, zająć się marketingiem, sprzedażą, to już ta przyjemna część pasji odpada i zaczyna się z tego robić regularna praca. I to jest jakby pierwsza rzecz. Ja też długo tkwiłam w takim przekonaniu, że jak zajęłam się, no, nie wiem jak określić tę swoją działalność, ale takim wspieraniem kobiet, to zawsze do mnie krzyczało, słuchaj, to musi być biznesowe. Tymczasem ja akurat nie mam w sobie czegoś takiego. Ja no, robię to pasjonacko, co oznacza, że zarabiam gdzie indziej, a tu po prostu działam tak, jak działam. Pasja jest stawaniem się. Pasja, to jakby etymologia tego słowa, jest jakimś cierpieniem, bo dlaczego? Dlatego, że ona, jak jesteśmy pochłonięci jakąś pasją, to często zdarza się też tak, że my się nie możemy od tego oderwać, przez co, to jest, mówię o kroku dalej, zaczynamy zaniedbywać otoczenie, rodzinę. Pasja nie niesie samych przyjemności. Czasami mówimy, że ktoś zwariował z powodu pasji. Jak opęta zbyt mocno, no to
no
czasami nam się odkleja.
Sobie takiego malarza, który tak. W natchnieniu maluje, nie śpi, nie je.
Dokładnie.
Tylko
a jego rodzina
maluje.
Na boku zaniedbana i tak dalej. Tak. Też poruszam chyba taki symbolicznie dosyć, bo też przez to przechodziłam, co otoczenie powie na naszą pasję, bo jeżeli pełnisz pewną rolę w domu, w pracy, w mieście, w swojej wspólnocie i nagle zaczynasz tę pasję rozwijać, to wydaje ci się, że, no, że to jest najważniejsze, że to jest twoja samorealizacja i tak jest. Tylko nie możemy się też dziwić, że jest to niepokojem dla tego otoczenia, bo my się z dnia na dzień zmieniamy. Ja przestałam chodzić na regularne spacery z psem i z mężem, tak? Jak zaczęłam pisać książkę. Nie zauważyłam, że ja zaprzestałam wykonywać nasze codzienne rytuały, które dla mojego partnera były bardzo ważne. I no, on się poczuł zaniepokojony, zagrożony, bo nie wiedział, o co chodzi.
No ale z drugiej strony pani postawiła na to, co w pani odczuciu jest ważne, żeby wrócić do innego listu z pani książki.
Tak, ale musimy mieć jakąś taką empatię i to, co mi poradziła koleżanka, i to mi się sprawdziło, jak tak trochę narzekałam, że te nasze spacery nam nie wychodzą i że ja coraz więcej czasu spędzam na rzeczach, których wcześniej nie było w naszym życiu, powiedziała, zaangażuj go. I dzisiaj na to spotkanie przywiózł mnie mąż. Aha. Także to jest jakiś sposób, żeby rozmawiać o tym, co czujemy, co przeżywamy i żeby słuchać też, co ta o niepokojach tej drugiej strony.
Mhm. Cudownie jest też, jeśli przy takiej okazji mamy wsparcie bliskich osób, bo podejrzewam, że zrealizować, nawet zapoznać się i wprowadzić w życie listy, które pani pisze, może być trudniej, kiedy nie mamy takich fantastycznych osób wkoło siebie. Ma pani bardzo udaną rodzinę, męża, na którego może pani liczyć. Różnie to bywa.
Wiem. Mnie bardzo wspierały od początku córki. One mi kibicowały tak kobieco. Mama, go ahead, nie bój się, będzie dobrze. Tak po swojemu młodzieżowo. Mąż był trochę zaniepokojony tym wszystkim. Ja uważam, że to, że on to wszystko zniósł, to było dla mnie bardzo duże wsparcie. Ale wyobrażam sobie, że no, ze wsparciem jest łatwiej, ale nawet jak tego wsparcia i entuzjazmu nie ma w tym najbliższym otoczeniu, to warto małymi krokami robić to dla siebie, bo tak naprawdę na końcu wszyscy na tym korzystamy. Bo spełniona kobieta czy spełniony mężczyzna to szczęśliwa osoba po prostu. I jeżeli jest w nas to poczucie spełnienia, to my jesteśmy też lepsi dla innych. Dlatego dobrze jest, jeżeli partner to rozumie, a już pewnie idealnie, jeżeli jest zaproszony do uczestniczenia w tej zmianie, pasji, wyzwaniu. Na pewno nie można tych osób zostawiać na boku i oczekiwać, że one się zachwycą tym samym, czym my się zachwycamy, bo to jest jednak nasz zachwyt.
Czyli tak, wracamy chyba poniekąd do tematu tego, żeby stać się optymistą, tak? Zacząć patrzeć na tą jasną stronę życia, bo pisze pani też o tym, że my trochę działamy na zasadzie czarnowidztwa, trochę jesteśmy pesymistami, a ten pesymizm powoduje być może, że to nasze życie rzeczywiście układa się według tego czarnego scenariusza.
Tak, ja myślę, że możemy zrobić przynajmniej dwie rzeczy na początek. Pierwsza to taka, żeby mieć świadomość tego, że to od nas zależy nasz nastrój. Już od momentu, kiedy się rano budzimy, to żeby się wesprzeć dobrymi myślami. Ja tam piszę o tym, jak ja się zastanawiam, prawda, kto przygotował ten miód, a to pszczoły, a to tamto, żeby pozwolić tym myślom biec w dobrym kierunku, zadbać o to. To jest bardzo ważne. Ale z drugiej strony myślę, że powinniśmy mieć świadomość, bo od tego też bardzo odeszliśmy, bo się strasznie zrobiliśmy ostatnio nastawieni na szczęście, na sukces i na to, że w życiu jest tylko dobrze. A tak nie jest.
Bardziej nawet na sukces niż na szczęście.
Tak. W życiu są złe i dobre chwile. I zrozumienie tego i zaakceptowanie i nieuważanie tych gorszych chwil za koniec świata, tylko za jaką nieodłączną część naszego życia, też bardzo pomaga, bo nam się wydaje zaraz, że jak dzieje się coś złego, czy z nami, czy w naszym otoczeniu, że to jest koniec świata. Trzeba trochę więcej pokory, ja myślę, takiej pokory, jak miały nasze babcie. One nie oczekiwały tego, że każdy dzień będzie przepełniony sukcesem. One robiły to, co należy zrobić. I w życiu, w tych trudnych chwilach trzeba
pamiętać... Ale te nasze babcie nie potrafiły przewartościować, co jest dla nich ważne. Robiły to, co należy zrobić.
No tak, ale my możemy czerpać z tej mądrości. Bo wydaje mi się, że no, nie warto ciągle pluć sobie w duszę i oskarżać się o to, że i to źle, i to źle, i to mi nie wyszło. I rzeczywiście to jest tak, jak piszę w książce, że jeżeli ja uwierzę w to, że mój szef chce mnie zwolnić, to za moment będzie mi się wydawało, że nie podał mi dziś rano ręki, pewnie już się do tego szykuje, a krzywo się spojrzy, to pewnie już przygotował mi wypowiedzenie. I w którymś momencie dochodzimy do takiej sytuacji, że my naprawdę zaczynamy taki autosabotaż, przestajemy dobrze pracować I to może zadziałać jako samospełniająca się przepowiednia. Ja miałam ostatnio tutaj dwa przykłady, ponieważ ja się mocno spinam, żeby promować tę książkę i odkurzam różne kontakty i dzwonię i tu, i tu, i tam. I dwie osoby chyba przez 3-4 dni nie odpisały mi na mojego maila. I ja już po prostu miałam czarny scenariusz. Nie, no nie pomogą mi, tak mnie rozczarowali, tak się zawiodłam. Coś okropnego, na nikogo już nie można liczyć, jaki okropny świat. I jadąc do pani, odebrałam właśnie dwa maile, z których wynikało, że jedna koleżanka pojechała na bardzo intensywny kurs, a kolega ma chore dziecko. I jakby to czarnowictwo moje prysło, ale naprawdę przez te 4 dni no już szłam w kierunku ciemności, a nie światła. Więc my sobie sami to robimy.
A to ja już myślałam, że pani to już jest zupełnie poza tym.
Nie, nie, ja jeszcze mi się zdarza. Jeszcze mi się to zdarza, tylko że ja już mam, jakby stoję obok i mam świadomość, że ja sobie to robię. Więc tu może jestem krok dalej i potrafię sobie powiedzieć, ej Jola, uspokój się. Jakie są fakty? Nie wyobrażaj tu sobie niczego, tylko odnieś się do faktów. Ktoś po prostu nie odpisał na twojego maila. To jeszcze nic nie znaczy.
No dobrze by było rzeczywiście, żebyśmy potrafili tak pozytywnie spojrzeć, szukać tych jasnych stron życia. To chyba na początek, a później zaakceptować siebie ze wszystkimi swoimi wadami, które mogą być no w najgorszym razie po prostu śmieszne. Możemy tak podejść do tego tak, no jestem roztrzepana i mamy fajną historię, którą będzie można później opowiadać, napisać w książce, opisać albo też opowiedzieć, prawda, podczas spotkań przy rodzinnym stole i wszyscy się pośmiejemy.
Bardzo dobra metoda.
Bardzo
i prosta,
metoda.
I do zastosowania od natychmiast.
A każdy z nas ma takie pewnie wady, z których można się w gruncie rzeczy pośmiać. Albo jesteśmy nadmiernie dociekliwi, wychodzi z tego coś zabawnego, albo, bo ja wiem, przesadnie perfekcyjni, albo próbujemy być przesadnie perfekcyjni. To czasem też dlatego, że taka jest wizja społeczna kobiety, prawda? Kobiety perfekcyjnej. Ale ten perfekcjonizm też może prowadzić do jakichś zabawnych sytuacji.
Tu jeszcze trzeba powiedzieć, że no, niestety nasz system edukacji jest taki, że nie nauczono nas pracować nad naszymi mocnymi stronami, tylko cały czas byliśmy zmuszani do opanowywania tego, co w nas słabe. I to nam zostało w dorosłym życiu. Że my strasznie dużo czasu poświęcamy na walkę z bałaganiarstwem, gdy tymczasem no, można to jakoś zostawić na jakimś strawnym poziomie. Nie stawiać sobie jedynki z tego przedmiotu, utrzymanie porządku, tylko może na trójkę go zdać, a zająć się, szlifować coś, w czym jesteśmy dobrzy. I tu wydaje mi się, że tu jest zasadnicza zmiana, żeby naprawdę pracować na swoich mocnych stronach, a nie użalać się i umartwiać się tymi słabymi, bo te mocne nas poniosą. I ja jestem dowodem na to. Jestem bałaganiarą, ale napisałam książkę, ponieważ w którymś momencie naprawdę uwierzyłam, że moje życie ma dużo przykładów, które mogą się przydać innym że ktoś mi kiedyś powiedział, słuchaj, ty dobrze piszesz, że ja w to uwierzyłam. Ja nad tym pracowałam przez ostatnie 2 lata, a nie nad porządkowaniem szafy. I myślę, że i ja, i świat ma z tego więcej pożytku.
To z całą pewnością. Niech mi pani jeszcze wyjaśni, dlaczego był problem z wydaniem tej książki. Uznano, że nie jest pani znana z tego, że jest pani znana.
Tak. Ja przyznam, teraz już się śmieję z tego i bardzo dobrze, bo przecież tego się tutaj uczymy, żeby się śmiać z tego, co nam nie wychodzi. Ja mocno wierzyłam w to, że ja znajdę wydawcę. Ja chciałam bardzo go znaleźć, dlatego że jestem leniwa i nie chciałam się nad tym procesem wydawniczym samej pracować. Poza tym myślałam, że ja tego nie ogarnę w żaden sposób, przy tym moim bałaganiarstwie. Ale dostałam taką odpowiedź, że książka jest dobra i to była właśnie ta szklanka do połowy pełna, ale ja jestem nieznana, a żeby książka się zwróciła wydawnictwu, to musi sprzedać w 1500 egzemplarzach, a ja
I
takiej nadziei
by było,
nie daję.
Żeby była pani żoną jakiegoś piłkarza albo
tak.
Kogoś
no, albo
znanego.
Przynajmniej miała jakiś kurs odchudzający.
No
taki,
chociaż.
Dobrze
chociaż,
sprzedający tak. się. Było mi smutno przez jakiś czas, ale powiedziałam, no do diabła, to jest moje życie. I ja sobie sama pomogę, wydałam sama, nie żałuję tego, dużo się nauczyłam. Mam książkę i znowu mówię sobie, a może to i lepiej. Tę mantrę powtarzam, bo mogę wydać drugą, mogę nauczyć innych, jak wydać książkę. Same pozytywy.
No i przed nami, ja bardzo zachęcam, ten fabularyzowany poradnik, tak to nazwaliśmy, fabularyzowany poradnik czyta się znakomicie i to jest rzeczywiście taki poradnik na dwa wieczory w postaci listów do kobiet, bardzo serdecznie zresztą napisanych. Myślę, że każda pani z przyjemnością sobie tą książkę przeczyta i na pewno jakąś wskazówkę dla siebie znajdzie, bo to chyba nie ma innej możliwości. W dwa wieczory dla siebie Joanny Kopeć. Tą książkę dzisiaj polecamy do przeczytania każdej pani, która ma wątpliwość albo czuje, że mogłaby więcej.
Ja tylko dodam, że są już mężczyźni, którzy się przyznają, aha, że przeczytali tę książkę.
I dla mężczyzn też może też się okazać. Też jest okej,
tak. Raz, że sami mogą coś ze sobą zrobić, a dwa, lepiej zrozumieć kobiety. To też jest duża wartość.